poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.
Poradnik sukces, a ze mną na naszej antenie jest pani Elżbieta Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Witam, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
W dzisiejszym programie opowiemy o możliwości zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork. Zaczniemy od wyjaśnienia, ile czasu może obywatel amerykański spędzić jednak w Polsce. Więc tak, pierwsze pytanie. Pytanie od pani Marii. Wygasł mi polski paszport, więc do kraju mogę wjechać tylko na paszporcie amerykańskim. Na paszporcie polskim i amerykańskim są różne nazwiska, bo na przestrzeni lat wyszłam za mąż i następnie się rozwiodłam. Chcę zrobić z tym porządek, pojechać do Polski, tam umiejscowić dokumenty rozwodu i ślubu, po czym wyrobić polski paszport. To może mi zająć dłużej niż dozwolone 90 dni, jakie Amerykanin może przebywać w Polsce. Ponadto utrudnieniem jest limit 90 dni pobytu w okresie 180 dni liczonych wstecz. Moje pytanie jest takie, jak przedłużyć pobyt w Polsce ponad 90 dni, następnie wyjechać z Polski do Stanów bez kłopotów? Pytałam w różnych agencjach, biurach prawnych w Polsce, konsulacie i dostałam przeróżne odpowiedzi.
Tak, ja może odpowiem tak troszkę dokładniej na to pytanie, bo rzeczywiście jest to problem, który dotyczy wielu nas, polonusów, bo nasz polski paszport może już dawno wygasł, chcemy jechać do kraju i nagle się okazuje, że jesteśmy traktowani jako cudzoziemcy. Więc jak jest z cudzoziemcami? Bo może powiem, że Amerykanie są traktowani inaczej niż cudzoziemcy, inni obywatele zagraniczni. Więc ci cudzoziemcy, którzy pochodzą z kraju, który ma ten ruch bezwizowy z Polski, oni mogą bez wizy wjechać do Polski i przebywać do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś, cudzoziemiec, przebywał w Polsce 90 dni, to musi wyjechać poza strefę Schengen, być poza strefą Schengen nieprzerwanie przez okres 90 dni, żeby móc znowu wjechać do Polski, w ogóle do strefy Schengen na kolejne 90 dni. Więc tego utrudnienia, tego limitu 180 dni nie ma dla Amerykanów. Więc dlaczego? Poszłam na witrynę Straży Granicznej. Więc proszę sobie wystukać www.strażgraniczna.pl i tam poszperać i znajdziecie Państwo odpowiedź. A odpowiedź jest taka, że kwestia pobytu obywateli amerykańskich w Polsce została uregulowana już dawno przez porozumienie między naszymi dwoma rządami z dnia 4 kwietnia 1991 roku. I zgodnie z tym porozumieniem został zniesiony obowiązek wizowy dla obywateli USA przy podróżach do Polski, ale również osoby z obywatelem amerykańskim dostały inne przywileje, których cudzoziemcy nie mają. I już tłumaczę na tym, na czym to polega. Wystarczy, żeby obywatel USA opuścił teren Polski przed ukończeniem tych 90 dni na co najmniej jeden dzień i wtedy zawsze przysługuje mu prawo kolejnego pobytu przez 90 dni. I te kolejne okresy pobytu liczone są od początku i nie są ograniczone półrocznym limitem czasu. I również nie ma limitu powtarzalności tych 90-dniowych okresów pobytu obywateli USA na terenie Polski. Czyli powtórzę. Istotny jest sam fakt przekroczenia granicy polskiej oraz pobytu przynajmniej jednodniowego na terenie innego kraju. I gdy wjedziemy powtórnie, 90 dni dozwolonego pobytu dla obywateli amerykańskich w Polsce zaczyna się liczyć od początku.
Czyli tak, podsumujemy, jeszcze raz przypomnijmy, obywatel amerykański, bo teraz mówimy tylko o obywatelu amerykańskim, wyjeżdża z Polski chociażby na dzień, wjeżdża powrotnie, ma 90 dni okresu pobytu, który zawsze zaczyna się liczyć od początku, niezależnie od długości poprzedniego pobytu, więc tutaj mamy jedno pytanie, które mi przynajmniej przychodzi do głowy. Pani Elu, jak ten wyjazd udokumentować?
Więc tak, jeżeli wyjeżdżamy z Polski do państwa znajdującego się poza obszarem Schengen, na przykład do Ukrainy, no mamy wojnę, prawda, ale to jest przykład, do Wielkiej Brytanii, Irlandii i tak dalej, to wtedy dowodem opuszczeniem Polski jest stempel kontroli granicznej w naszym paszporcie. Ale jeżeli wyjeżdżamy do któregoś z krajów obszaru Schengen, to wystarczy mieć na przykład imienny rachunek za pobyt w hotelu. I już ten dokument będzie honorowany. Albo wystarczy pojechać na zagraniczną wycieczkę i zegar, który nam te 90 dni odlicza, zacznie tykać od początku. I powtórzę, że nie ma limitu tych 90 dni pobytu w okresie 180 dni liczonych wstecz, bo to jest liczone dla obywateli innych krajów, ale nie dla Amerykanów.
To jeszcze w takim razie dopytajmy tutaj o kwestię tego limitu 90 dni. Dotyczy osób z obywatelstwem polskim i amerykańskim, którzy wyjechali do Polski na polskim paszporcie, tak? Którzy wjechali do Polski.
Nie, nie, nie. Jeżeli mamy dwa obywatelstwa, a wjeżdżamy do Polski, posługując się polskim paszportem, to jesteśmy uważani przez polskie władze za Polaków. I możemy przebywać w Polsce, ile chcemy. To tylko wtedy, jeżeli nie mamy polskiego paszportu, bo nam wygasł, albo nigdy nie mieliśmy, albo no, prawda, no, nie chcemy mieć polskiego paszportu z jakiegoś powodu, to wtedy uważani jesteśmy za Amerykanów, I dlatego w 90-dniowy okres limitujący czas pobytu w Polsce jest nam liczony.
Przejdźmy w takim razie do naszego drugiego zapowiedzianego tematu, czyli zamrożenia czynszów w Nowym Jorku. O co pyta pani Krystyna? Tutaj pytanie od pani Krystyny, które dostaliśmy. Mieszkam w Nowym Jorku w sześciorodzinnym budynku. Co roku czynsz rośnie mi o kilka procent w zależności od inflacji. Słyszałam, że niektórym lokatorom czynsze nie są podnoszone. Nie mogę się dowiedzieć, czy to prawda. Jeżeli tak, to jak to sobie załatwić? Właściciel domu mówi, że nic nie wie.
No, właściciel domu może rzeczywiście nie wie albo nie chce wiedzieć, bo to jest dla niego kłopot. Już tłumaczę, na czym to rzecz polega. W mieście Nowy Jork istnieją dwa programy zamrażania czynszów dla seniorów i to się nazywa Senior Citizen Rent Increase Exemption, w skrócie SCRE, Senior Citizen Rent Increase Exemption, a drugi program jest dla osób niepełnosprawnych, czyli Disability Rent Increase Exemption, w skrócie DRI, takie dziwne skróty. Więc tak, program zamrożenia czynszów pomaga uprawnionym najemcom w starszym wieku od 62 roku życia i najemcom z jakąś formą niepełnosprawności. Pomaga w ten sposób, że ich czynsze nie rosną, prawda? Czyli jak nazwa wskazuje, ich stawki czynszu ulegają zamrożeniu. Teraz kto płaci za tę różnicę? Tę różnicę między rzeczywistą wysokością czynszu, bo on rośnie w górę co rok czy co dwa, prawda? Więc tę różnicą między rzeczywistą wysokością czynszu a jego zamrożoną stawką pokrywa miasto. Ale w jaki sposób? W ten sposób, że daje właścicielowi domu ulgę od podatku od nieruchomości. Ale ubieganie się o tę ulgę należy do właściciela domu i to jest dla niego dodatkowy kłopot i dlatego właściciele domów wolą o zamrożeniu czynszu nic nie wiedzieć, że tak powiem. Ale nie wszystkie mieszkania kwalifikują się do tego przywileju, bo tylko te mieszkania, które mają regulowany czynsze, a tutaj u nas w mieście Nowy Jork są dwa rodzaje regulacji czynszu. To jest program stabilizacji czynszu, rent stabilization, albo program kontroli czynszu, rent control. Żeby być uprawnionym do programu zamrożenia czynszu, trzeba spełnić kilka wymogów, więc przede wszystkim mieszkać w tym lokalu, który podlega stabilizacji albo kontroli. To są najczęściej mieszkania, które mają sześć mieszkań albo więcej. Należy być osobą starszą, mieć 62 lata albo więcej, albo niepełnosprawną. Jest również limit przychodu gospodarstwa domowego i ten łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 50 tysięcy dolarów na rok. Ponadto co najmniej jedną trzecią dochodu gospodarstwa domowego musimy przeznaczyć na zapłatę czynszu. Także są cztery wymogi. Można o nich poczytać sobie na internecie i to niespodzianka, po polsku, bo miasto Nowy Jork opracował broszurę w języku polskim pod tytułem Program Zamrożenia Czynszów. Proszę w Google napisać cudzysłów, Program Zamrożenia Czynszów, zamknąć cudzysłów, Nowy Jork, New York może, i znajdziemy tę broszurę, która dokładnie omawia program zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork. Powtórzę, mówimy o mieście Nowy Jork, New York City, a nie o stanie Nowy Jork.
Przechodzimy do pytania od pani Barbary. Za życia ojciec mieszkający w Polsce udzielił jej pełnomocnictwa do rachunku bankowego, na mocy którego mogła ona dokonywać wszelkich czynności na równi z jej ojcem. Ojciec zmarł i pani Barbara chce uporządkować teraz jego sprawy. I pyta nas, czy pełnomocnictwo do rachunku istnieje i wciąż jest skuteczne.
No, ono istnieje, bo jest na papierze, ale nie jest skuteczne, pani Barbara. Dlatego, że w Polsce, tak zresztą jak i w Stanach Zjednoczonych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego wygasa razem ze śmiercią posiadacza rachunku bankowego. I to oznacza, że wraz ze śmiercią właściciela rachunku bankowego wygasają wszystkie udzielone przez niego pełnomocnictwa związane z prowadzeniem tego rachunku. Może tata uczynił panią beneficjentem tego rachunku, więc wtedy pani otrzyma pełny dostęp do tych pieniędzy, ale jeżeli nie, to znaczy to, że środkami ojca może pani rozporządzić tylko, można rozporządzić tylko w drodze postępowania spadkowego.
Pytanie od pana Janusza. Ja i żona pracujemy, ale mamy na karcie kredytowej kilkanaście tysięcy długu. Żona zobaczyła na sieci reklamę ubezpieczenia kredytu i chce je wykupić, żeby w razie czego firma ubezpieczeniowa spłaciła nasze długi. Ja uważam, że nie ma czegoś za nic i wolę spytać panią, zanim podejmiemy decyzję. Pytanie moje, czy warto kupić ubezpieczenie naszego kredytu?
Ha, no bardzo cieszę się, panie Januszu, że ma pan do mnie zaufanie i że chce mnie pan zapytać, zanim poczynicie jakieś kroki. No więc tak, mówi pan o ubezpieczeniu kredytu na karcie kredytowej, ale ubezpieczenie na wypadek czego? Bo są przeróżne polisy i na przykład kredyt life insurance płaci w razie śmierci posiadacza tego kredytu. Ubezpieczenie zwane Credit Disability Insurance płaci w razie całkowitej niezdolności do pracy. Jest też coś takiego, co się nazywa Credit Involuntary Unemployment Insurance. Ono dotyczy sytuacji niezawinionego bezrobocia. Jest coś takiego jak Credit Property Insurance, które zadziała w razie zniszczenia przedmiotu kupionego na tą kredytową kartę. Więc tutaj już ile wyliczyłam? Cztery rodzaje ubezpieczenia dotyczącego karty kredytowej. A są jeszcze inne. Są polisy, które łączą te wszystkie okoliczności albo niektóre okoliczności i na nich, na mocy tych polis firma asekuracyjna spłaci w jakiś sposób zaciągnięty kredyt, jeżeli kredyt umrze, zostanie niezdolny do pracy całkowicie albo straci pracę nie z własnej winy. Teraz trzeba pamiętać, że nic nie jest za darmo, że ubezpieczenie czasami kosztuje do 75 centów za każde 100 dolarów długu na karcie, czyli mając kilkanaście tysięcy długu, można płacić dodatkowo za tę polisę ponad 100 kilkadziesiąt dolarów miesięcznie. To jest duża kwota. Dlaczego powiedziałam, że te polisy płacą, spłacają kredyt na karcie w jakimś stopniu? Tak, bo nie znaczy, że spłacą wszystko. Bo spójrzmy na sytuację, że traci pan pracę, wykupił pan ubezpieczenie od bezrobocia, prawda? Czy na bezrobociu będzie pan, firma ubezpieczeniowa wypisze czek na kilkanaście tysięcy i spłaci waszą należność? Nie. Nie dlatego, że firma ubezpieczeniowa będzie płacić wtedy przez okres pana bezrobocia tylko minimalne kwoty, które przeważnie wynoszą 4% zadłużenia. Więc jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc będzie spłacał te minimalne raty. Znajdzie pan pracę, bo przecież trudno wyżyć bez zatrudnienia, bez wypłaty, wtedy ta polisa płacić przestanie. Panie Januszu, myślę, że to ubezpieczenie spłaty kredytu to jest tylko koszt powiększający i tak już niemałe pana comiesięczne raty, więc zamiast tego radziłabym tę dodatkową kwotę, niech pan sobie przeliczy, ile pan by zapłacił, powiedzmy 150 dolarów za miesiąc. Więc radziłabym, żeby te 150 dolarów za miesiąc przeznaczał pan na dodatkową spłatę długu, żeby uporać się po prostu z nim jak najszybciej. Poza tym niech pan poszuka na sieci artykułu pod tytułem Uważaj na ubezpieczenie kredytu. Jest on bodajże na mojej witrynie poradniksukces.com. Warto poczytać.
Pytanie od pana Piotra. Kupiłem kilka małych sztabek złota. Czy muszę ten fakt zgłaszać do IRS? Na jakim formularzu? A może dealer to raportuje?
Ha. Dealer zgłasza tylko gotówkowe transakcje, jeżeli opiewają one na kwotę ponad 10 tysięcy dolarów. Ale jeżeli pan za złoto płaci kartą kredytową, płaci pan przelewem, płaci pan czekiem, no mało jaki dealer przyjąłby czek, prawda, no ale przykładowo, to wtedy ta transakcja przez dealera nie jest zgłaszana, bo to nie jest transakcja gotówkowa. A teraz pan również nie ma obowiązku zgłaszać zakupu złota. To nie jest, IRS nie jest zupełnie tym zainteresowany, czy pan kupił obraz, czy złoto, czy jakieś inne walory. Dopiero gdy pan te walory sprzeda z zyskiem, to trzeba będzie obliczyć wysokość tego zysku i od zysku zapłacić podatek kapitałowy, który przeważnie wynosi 15%.
Przechodzimy do pytania od pana Andrzeja. Witam, jestem zasiedziałym rezydentem USA. Ze względów osobistych i rodzinnych opuściłem USA na ponad 5 lat. Dwukrotnie odmówiono mi wizy powracającego rezydenta typu SB1. Obawiam się, że po tak długim okresie poza USA nie zostanę wpuszczony na teren kraju. Proszę o odpowiedź, zależy mi na powrocie i kontynuacji rezydencji.
Ha. No to nie jest pytanie do mnie, tylko do prawnika specjalizującego się w sprawach imigracyjnych. I nie powiem panu nic poza tym, co można przeczytać na witrynie amerykańskiego konsulatu. Jeżeli pan wpisze w Google wiza powracającego rezydenta, to panu pojawi się ta strona. Zresztą założę się, że pan ją widział i czytał dokładnie. I co tam możemy przeczytać? To, że osoby ubiegające się o wizę powracającego rezydenta SB1 powinny udowodnić kilka spraw. Po pierwsze, że posiadały status stałego rezydenta w chwili wyjazdu ze Stanów. Po drugie, muszą udowodnić, że w chwili wyjazdu miały zamiar wrócić do Stanów i nigdy od tego zamiaru nie odstąpiły. Po trzecie, trzeba udowodnić, że był to pobyt tymczasowy, chcemy wracać do Stanów Zjednoczonych, a przyczyną tego przedłużenia pobytu były jakieś powody będące poza naszą kontrolą. One były uwarunkowane losowo. I co jeszcze, czwarty punkt, to że trzeba spełniać wszystkie kryteria niezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną. I teraz, panie Andrzeju, skoro już dwukrotnie pan ubiegał się o wizę powracającego rezydenta SB1 i skoro dwa razy już konsulat panu odmówił, no to przypuszczam, że po prostu nie spełnia pan tych warunków, które są stawiane powracającym rezydentom. I tyle. Także droga pana do Stanów Zjednoczonych wygląda na to, że jest zamknięta, ale żeby usłyszeć to od osoby kompetentnej, to proszę porozmawiać z prawnikiem specjalizującym się w sprawach imigracyjnych.
Pytanie od pani Władysławy. Witam. Kilka tygodni temu mówiła pani, że można przejść na rentę od męża. Jestem po rozwodzie, on żyje w Polsce. Moja bratanica była w ZUS-ie i tam nie mają takiego przepisu, ażebym mogła przejść na jego konto jako renta chorobowa. Jedynie po śmierci. W lipcu przeszłam na emeryturę tu i potrącili mi połowę polskiej. Ukradli mi moją emeryturę. Pozdrawiam, Władysława.
No troszkę tutaj widzę pomieszanie z poplątaniem. Ale pani Władysławo, najpierw zacznijmy od pierwszej sprawy, czyli pani chce się ubiegać o rentę małżeńską polską od ZUS-u, jeżeli dobrze rozumiem. Chociaż nie wiem, co tu ma ta renta chorobowa do rzeczy. Jakby nie było, renta rodzinna nie przysługuje w Polsce. Polskie prawo nie przewiduje takiego świadczenia. Pani może dostać rentę rodzinną, czy małżeńską, czy wdowią, jak to się mówi, jedynie po śmierci męża. I wtedy pani dostanie 85% emerytury męża. To będzie to renta wdowia, polska renta wdowia. A teraz pani tutaj pyta też o sprawę amerykańską, że pani przeszła na emeryturę amerykańską i potrącono pani jej część z tytułu polskiej emerytury. No niestety, objęła panią redukcja WEP, Windfall Elimination Provision, i niestety, jeżeli pani nie pracowała 30 lat w Stanach ze znaczącymi zarobkami, to niestety pani emerytura jest pomniejszana mniej więcej o wysokość połowy emerytury polskiej.
To w takim razie przejdziemy do kogoś, kto zarabiał dużo i długo w Stanach Zjednoczonych, czyli pan Tadeusz, który napisał do nas: pracowałem w Stanach 39 lat i zarabiałem bardzo dobrze. Złożyłem wniosek o polską emeryturę zgodnie z instrukcjami w pani książce. Teraz pytają mnie o mój numer Social Security. Po co jest im to potrzebne? Czy mimo moich długich i dobrych zarobków dostanę potrącenie WEP?
Tak. Pan złożył wniosek o emeryturę ZUS-u jako Polak mieszkający w Stanach. Więc pana sprawę załatwia pierwszy oddział ZUS-u w Warszawie. I ten pierwszy oddział ZUS-u pyta pana o numer Social Security. Po co? No bo oni tak sobie wymyślili, żeby weryfikować pana lata pracy w USA. To jest zupełnie zbędne, ale taka jest procedura. Procedura zupełnie bez znaczenia w pana okolicznością i ona się zupełnie nie odbija na pana uprawnienia do zniesienia tego Windfall Elimination Provision. Więc, panie Tadeuszu, nie ma znaczenia, czy emeryturę ZUS załatwił pan w lokalnym oddziale ZUS-u jako Polak mieszkający w Polsce, czy też załatwił pan w pierwszym oddziale ZUS-u w Warszawie jako Polak mieszkający w Stanach. Te okoliczności nie mają wpływu na pana uprawnienia do zniesienia redukcji WEP. Jeżeli pan ma 30 lat z dobrymi zarobkami, to WEP pana nie dotyczy.
przechodzimy do pytania od pana Piotra i być może to już ostatnie pytanie. Jesteśmy obywatelami amerykańskimi ponad 30 lat w USA z zamiarem powrotu na stałe do Polski. Przez lata inwestowałem na Wall Street. Z dochodów wszystko było rozliczane z IRS. Czy dolary przelane na moje konto dewizowe do Polski będą opodatkowane przez fiskus? Suma jest duża. Dziękujemy za pomoc. Która z pani książek byłaby pomocna?
Nie, panie Piotrze. Od kwoty przelanej z banku amerykańskiego do banku polskiego podatku dochodowego się nie płaci. To nie jest transakcja podlegająca opodatkowaniu. To jest tak samo, jakby pan przelewał pieniądze z jednego banku amerykańskiego do innego banku. W Stanach Zjednoczonych, tak jak i w Polsce, podatki płaci się po roku, w którym uzyskaliśmy przychód. Podatki płacimy od przychodu, czyli od zysku, prawda? A transakcja przelewania pieniędzy w tą i w tamtą dochodu nie przynosi i jest nieopodatkowana, tak jak mówię. Teraz pan mnie pytał książkę, bardzo chętnie tłumaczę, że szczegółowe informacje na tematy finansowe, amerykańskie przepisy, polskie przepisy i przepisy na styku omówione są dokładnie w książce mego autorstwa pod tytułem Jak chować pieniądze przed fiskusem. I ona jest dostępna w wersji papierowej, ona jest dostępna w wersji elektronicznej. Również może się panu przydać książka pod tytułem Powrót do Polski albo Emerytura reemigranta w Polsce. Dokładne opisy tych książek są na internecie, można poczytać.
To w takim razie to już wszystko, chociaż mamy jeszcze dużo pytań, ale musimy kończyć. Nasz program, jak zawsze w poniedziałki o stałej porze, jeżeli ktoś chciałby odsłuchać archiwalne programy, dostępne są one na stronie polskieradio.com i z tego miejsca oczywiście zachęcamy do odwiedzania strony pani Eli, czyli poradniksukces.com. A ja dziękuję pani Elu za nasze spotkanie i życzę miłego tygodnia, do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.